Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, ale nie tak zaczynamy, tylko zaczynamy od nazwy podcastu. Naturalnie o ogrodach, Jacek Naliwajek, Katarzyna Bellingham, też nie, a najpierw od kobiety. Naturalnie o ogrodach, odcinek 41. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy serdecznie w drugim odcinku w 2020 roku. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, dzień dobry. Dziękujemy wszystkim za takie fajne komentarze pod naszym pierwszym podcastem tegorocznym.
Luz blues, mówiliśmy, nie?
Tak, fajnie też. Naprawdę uwierzcie nam, że moglibyśmy rozmawiać cały dzień, ale to dla waszego dobra. Próbujemy ograniczać się do jednej godziny, bo można zagadać człowieka.
Oj, można zagadać człowieka. Ja, korzystając z pogody i z pomysłów, które przychodziły mi do głowy podczas tamtego odcinka w ostatnią sobotę, jak mówię, korzystając z dobrej pogody, ociepliłem sobie szklarnię, nawiozłem kompost porządnie, jeszcze raz do szklarni postawiłem stoły, już jestem przygotowany do wiosny. Rozstawię tylko grzejniczek czy ten regulator temperatury i będę mógł wysiewać trawy. Chyba zacznę od traw, od śmiałka. Od śmiałka? Nie od śmiałka. Od
ostnicy.
Ostnicy cieniutkiej, dokładnie. Od ostnicy cieniutkiej zacznę wysiewy swoich. Dzisiaj w odcinku sporo o trawach będziemy mówić. Głównie może o trawach nie, ale bardzo dużo o tych trawach będziemy mówić. Ale będziemy mówić o rabatach, o których do tej pory nie mówiliśmy. Bo mówiliśmy o zdobnych rabatach, bo mówiliśmy o rabacie angielskiej, jaka to jest ona wymagająca, a jednocześnie piękna. Mówiliśmy o rabacie preriowej, że to jest odpowiedź na nasze czasy. Ale teraz będziemy mówić o rabatach, jakby to tak ładnie, Kasiu, powiedzieć, takie, które wydają się być niezaprojektowane. Takie,
tak,
które, takie, które jakiś, nie wiem, no, ogrodnik, amator, szaleniec po prostu posadził rośliny, gdzie bądź wymieszał je. A wszystko za sprawą zdjęć, które Katarzyna mi przysłała, znanego angielskiego projektanta ogrodów Nigela Daneta, to takie wymieszane rabaty, wymieszane, to znaczy, jak to mówisz? Odtwarzające naturę.
Tak, to, że wymieszane, to zaraz do tego dojdziemy, bo to będzie tak, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, prawda, w tych rabatach. Ale tak, przede wszystkim w ogóle widać, i to mnie bardzo, bardzo cieszy, że trendy, a moim zdaniem to nie tylko trendy takie, bo trend to jest takie trochę słowo takie lekkie, przychodzi, odchodzi, nie jest ważne. Wydaje mi się, że to jest nawet nie moda, to nie jest trend, ja zawsze mówię, że to jest bardziej konieczność, ale idziemy całkowicie w stronę natury. Jeżeli chodzi o ogrody ozdobne, jeżeli chodzi o ogrody warzywne, dużo mówiliśmy, jeżeli chodzi o ogrody użytkowe, o sposobie non-dig, czyli bez kopania, cały czas są wpisy na Facebooku i na blogu i wszędzie, bo cały czas was to interesuje i bardzo dobrze, będziemy o tym cały czas przypominać. Czyli taki sposób, w którym nie naruszamy gleby, pozwalamy naturze samej
zadbać o siebie.
Dokładnie. I to mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o ogrody użytkowe, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje w tych takich, no powiedzmy, trendach, ale z mojej strony bym dopowiedziała koniecznościach teraz, w jakie ogrody w dzisiejszych czasach się projektuje, zakłada. Nie oznacza
ale
to,
można
że musicie mieć
że...
projektanta, możecie sobie sami to w ogrodzie też
tak,
zrobić.
Tak, tylko Katarzyno, można powiedzieć, że to jest modne, tak? No bo jest
to
jakaś
jest modne,
moda,
tak.
Bo była moda na ogrody formalne. Była moda na różnego rodzaju rośliny w ogrodach, była moda na różnego rodzaju, nie wiem, tam architekturę w ogrodach. Były ogrody japońskie modne, były ogrody angielskie, były ogrody no jeszcze wcześniej francuskie, przecież bardzo takie sformalizowane. Jesteś specjalistką od ogrodów historycznych, kochasz te założenia historyczne, więc ja tutaj nie będę się popisywał, ale były różnego rodzaju trendy, mody i kierunki. I teraz taką modą, ale taką zdrową przecież modą jest ten kierunek naturalistyczny, zbliżony, jak najbardziej oddający naturę.
Tak jest, były różne mody, tylko te mody były, tak jakby wydaje mi się, że innym czymś, zupełnie z jakiegoś innego powodu nastawały te mody. wcześniej. W dzisiejszych czasach moda na ogrody naturalistyczne jest również związana z tym, że one faktycznie pięknie wyglądają, tak? A człowiekowi to, co piękne, się podoba, ale też jest jednak związana z tym, że jesteśmy bardziej świadomi i te ogrody jeszcze w dodatku są pożyteczne. I wydaje mi się,
znaczy,
że to
świadomi,
jest bardzo,
świadomi,
bardzo...
czyli dokonaliśmy pewnej refleksji dotyczącej stanu naszej, nie wiem, planety, stanu naszej gleby,
jesteśmy
naszego
świadomi
środowiska.
Wszystkim dlatego, że wiemy, tak? Wiemy, co się dzieje. W dawnych czasach ludzie tak dużo nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, nie było różnych prac naukowych na temat tego czy tamtego. Teraz człowiek dzięki niesamowitym mikroskopom, dzięki obserwacjom takim czy siakim, bardzo dużo wie i nie może udawać, że tego nie wie. I bardzo dużo osób wcale nie chce udawać, że tego nie wie, tylko idzie do przodu, że tak powiem, z postępem i chce zauważać to, co się dzieje dookoła, szczególnie, że w dzisiejszych czasach raczej nie da się ukryć tego, że faktycznie klimat się zmienia bardzo szybko. Zawsze się zmieniał, zawsze było chłodniej, cieplej, teraz to też się zmienia naturalnie, ale robi się to strasznie, strasznie szybko i przez to dużo ludzi na ziemi i dużo również innych gatunków, dużo zwierząt, dużo ptaków, owadów będzie cierpieć. No, na dzień dzisiejszy cierpi bardzo mocno Australia. Także faktycznie ta moda, która poszła w stronę naturalistycznych ogrodów, takich nie tylko, które wyglądają naturalnie, ale również fajne jest w nich to, że ta cała sprawa dotycząca pielęgnacji, zakładania, upraw tych ogrodów.
To utrzymywane w sposób
też
naturalny.
Też jest naturalna. Jest przede wszystkim bardzo łatwa. Dzięki temu nie trzeba sięgać po żadne środki chemiczne, nie trzeba też sięgać po duże nakłady finansowe, wielu pracowników. Jest to naprawdę fajne do wykonania, możliwe. Tylko oczywiście trzeba wiedzieć, że tak powiem, z czym to się je. Są w Europie naszej części, takiej wschodnio-centralnej, w Europie zachodniej, są już takie trendy i naprawdę można podążać za wieloma takimi miejscami, żeby sobie jakieś inspiracje, prawda, przyciągnąć. Ja mam wielkie szczęście, bo ja jakoś tak zawsze w dobrym miejscu wyląduję. Najpierw wylądowałam w miejscu, które było bardzo blisko Pietowi Adolfowi, który tak w latach 2000 on założył taki swój jeden z pierwszych ogrodów w Anglii, takich naturalistycznych w 1997 roku, potem w 2000. No i ja tak sobie podążałam krok po kroku za jego projektami. Jego projekty bardzo się zmieniają, idą też niesamowicie szybko w stronę zupełnie naturalistyczną. Taką też, o której będziemy mówili przed chwileczką, gdzie właściwie nie ma żadnych gatunków kwitnących bylin, tylko są trawy ozdobne. Oczywiście trawy też kwitną, więc nie można powiedzieć, że one nie kwitną, no ale to jednak jest zupełnie inna roślina. Dokładnie. Teraz mieszkam jedną nogą, wiadomo, wzgorzałem, jedną nogą mieszkam w okolicach Sheffield i to jest dla mnie też kolejne szczęście w moim życiu. Jakoś tak się szczęśliwie udaje. Teraz znowu wpadłam w miejsce, w którym rządzi, że tak powiem, Nigel Dannett, o którym mówiłeś przed chwileczką, Jacku. Mam szczęście, że mogę chodzić na uniwersytet do Sheffield na spotkania i zresztą byłam, rozmawiałam z nim. Bardzo ciekawy człowiek, ale najciekawsze w nim jest to, co on propaguje. On wydał książkę zresztą niedawno, którą bardzo polecam. Ja sobie ją kupiłam chyba z miesiąc temu. Nazywa się Planting Design. Naturalistic Planting Design, Nigel Dannett i tam on opisuje dokładnie, o co chodzi w tych projektach, a także powinniśmy pod programem wrzucić może w linku jego stronę internetową dlatego, bo u niego wszystkie te projekty są pokazane, bardzo ładnie opisane, od projektu, przez wykonanie, przez końcowy efekt. Także to też warto zobaczyć. Ale on jest zupełnie inny, zupełnie różni się od Pieta Adolfa. Piet Adolf jest człowiekiem, który w ogóle zaczął zajmować się projektowaniem, zakładaniem ogrodów, ponieważ był związany ze szkółkarstwem, uprawą roślin, byli na sprzedaż. W ten sposób, że tak powiem, wszedł w ten świat projektowania, zakładania ogrodów. A znowu Nadzie dane jest po prostu, no jest profesorem architektury krajobrazu, wykłada na Uniwersytecie w Sheffield i podchodzi do tej sprawy zupełnie inaczej, bardziej naukowo, jeździ po świecie w takie miejsca, gdzie naturalnie rosną rośliny, które i w takich właśnie też w takich zestawach, że tak powiem, które on potem może przenosić na inne miejsca, ale nie przynosi tych samych gatunków, tylko ten efekt, tak? Tylko ten efekt. On właśnie pisze w swoich książkach, że on nie może zapomnieć tego, że największe na nim wrażenie robiło zawsze po prostu, jak wychodził na łono natury i na przykład, tak jak u nas, prawda, w górach, jak kwitną krokusy, Tak? No, no, czy, jeżeli ktoś był, to wie, jaki to jest niesamowity efekt. Jak się wchodzi, no albo nawet jakieś inne naturalne rośliny, bo teraz już nie mamy takich dużych połaci naturalnych, naturalnie porastających jakąś roślinnością. Mamy pola, prawda, jakieś drogi, mamy lasy, przynajmniej gdzie na Kaszubach, gdzie ja mieszkam, tam nie ma takich ogromnych.
Ja mam kupę nieużytków wokół siebie.
Ale proszę, jak na przykład kwitną łubiny. Naturalnie,
ach, łubiny,
na wiosnę.
Jak pięknie. Czerwcu, jak dziurawce pięknie kwitną.
Ale łubiny robią niesamowite wrażenie. Mm-hmm. To jest niesamowite wrażenie. I właśnie o to chodzi w odtworzeniu tego uczucia, jakie się ma, stojąc pośrodku pola łubinów. Bo to jest dziurawce okej, ale te łubiny to są po prostu niesamowite. Ja myślę, że na łubiny i na żurawie to powinni przyjeżdżać turyści do nas, bo to jest po prostu coś niesamowitego, może lepiej niech nie przyjeżdżają, ale ogólnie to jest coś, czego nie ma. To jest coś fantastycznego. Uczucie taki ogromnego oceanu barw pomiędzy różowym, niebieskim, jasnym niebieskim tych łubinów, to stwarza tak cudowne wrażenie, że chce się potem właśnie to jeszcze raz przeżyć i można to przeżyć. Oczywiście trudniej jest, jeżeli mamy ogrody takie przydomowe, które nie są za duże. Dom, wiadomo, jak się ma ogród, powiedzmy, przy bliźniaku, ogródek 500 metrów kwadratowych, dom zajmuje już sporo miejsca, więc prawdopodobnie sam ogródek 300 metrów maksymalnie kwadratowych, to może nie uda się zrobić aż takiego wrażenia, ale też można spróbować i też będzie pięknie, kolorowo, bo oczywiście takie ogrody przyciągają też motyle, ptaki, także warto, ale jeżeli macie większy ogród, bo dużo osób ma ogrody wielkości około 1000 metrów kwadratowych, 2000 metrów kwadratowych, albo też są to przestrzenie publiczne w miastach, powiedzmy, no tak jak mówię, w Sheffield, cudownie, piękne. W tym roku na wycieczce północna Anglia, na pewno zabiorę moją wycieczkę, żeby po prostu pospacerować po Sheffield i zobaczyć, jak cudowne są obsadzenia w tym mieście, właśnie na takich dużych, dużych powierzchniach, no bo czasami w miastach są takie powierzchnie ogromne, albo po prostu nieużytki w miastach też. Ja wiem, że w Gdańsku też się to robi, że po prostu wysiewa się naturalną łąkę, czy jednoroczną, czy próbuje się założyć naturalną łąkę wieloletnią i to też ma na celu po prostu, żeby człowiek stanął i nagle się zatrzymał w tym całym takim zwariowanym świecie, nagle po prostu się zorientował, jakie to jest piękne, jakie to jest niesamowite.
Z tym, że te byliny, te kwiaty jednoroczne, dwuletnie, które są używane w projektach Nigela Daneta, to są bardziej szlachetne niż te z łąk kwietnych, tak to nazwijmy, tak? Może nazwijmy, nie będą to łąki kwietne, od nich robiliśmy przed rokiem odcinek i zachęcaliśmy Was do wysiewania łąk kwietnych w wielu miejscach zamiast trawnika. To, co proponuje Nigel Dane, to są bardziej, ja bym nazwał, łąki kwiatowe. Łąki nie kwietne, a kwiatowe. Kwiaty bardziej szlachetne, nazwijmy to odmiany, gatunki. Tak, to znaczy... bo jeżeli patrzę tutaj, jeżeli patrzę na te zdjęcia, no to są głównie. Tak, no to są i cebulowe, i byliny, tak?
Takie no teraz, Jacku, patrzysz teraz na Londyn, na jego obsadzenia w Barbicanie w Londynie. Tak, oczywiście tak, jak najbardziej, chociaż takie bardzo przypominające naturalne rośliny, tak? Tam jest i świdośliwa, tam są bardzo delikatne kwiatostany, prawda?
I brzozy, różnych chyba pożyteczne
roślin, i brzozy.
Nawet, tak?
Ale niekoniecznie, bo na przykład, nie wiem, czy ktoś...
I werbena patagońska, z tego co widzę.
Moje wycieczki były w Weasley i ja byłam niedawno w Weasley z moimi wycieczkami i żeśmy podziwiali ten piękną, nową, ogromną oranżerię, szklarnię, a przed nią jest projekt zrobiony przez kolegę, właściwie współpracownika Nigela Daneta, który zaprojektował te rabaty takie naturalistyczne w żwirze. To jest kolejna rzecz, że w dzisiejszych czasach zupełnie mamy nowe podejście do tego, w czym te rośliny rosną. Już nie muszą rosnąć w ziemi czarnej, czy nawet wyściółkowanej kompostem, tylko te kwitnące rośliny mogą rosnąć albo w trawie, albo w żwirze. Po prostu w ziemi wyściółkowanej malutkimi otoczakami wielkości 0,8 do 1,6 cm, powiedzmy, bo to jest taka optymalna wielkość. I tam, na tych obsadzeniach w Weasley, nie ma takich bardzo szlachetnych roślin. Jest kartuzek, biedny, taki malutki, niby, tak, ale przepiękny. Jest kartuzek, jest, są różne skabiozy, czyli driakwie, które też naturalnie rosną. Nie muszą to być strasznie wyfikane rośliny. Mogą być to wszystkie rośliny, które rosną u mnie normalnie w zgorzałym, na dzikich łąkach. To wszystko może spokojnie rosnąć i też będzie robić takie niesamowite wrażenie, ale oczywiście to zależy od tego, co, no, co chcemy. Jeżeli zakładamy ogrody w środku Londynu, no to na pewno trzeba taki, żeby był taki faktor wow na maksa. To już może się tak za bardzo ludziom ten kartuzek aż bardzo nie będzie podobał w drodze z jednego banku do drugiego, ale na pewno to też jest, to wybór, słuchajcie, to już tak naprawdę... Może powiemy zaraz też o wyborach. Jak
tak, ja bym chciał zapytać ciebie, jak projektuje się takie rabaty, takie właśnie te łąki kwietne?
To jest, tylko musimy uważać z tymi łąkami kwietnymi, nie? Bo teraz tak,
ja wiem.
Tego jest dużo różnych i to jest bardzo taki, bardzo skomplikowany, obszerny temat, jeżeli chodzi o łąki, żebyśmy nie zakręcili naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o łąki.
No to rabaty kwiatowe.
Tak, powiedzmy tak, nie mówimy o łąkach jednorocznych, czyli z wysiewu, powiedzmy, nasion roślin jednorocznych, nie mówimy o takich łąkach. Powiedzmy, że mówimy o rabatach kwiatowych faktycznie, które to są same nie są, nie rosną w trawie takiej normalnej, tak? Bo też można posadzić rośliny w trawie normalnej, pozwolić tej trawie po prostu rosnąć, kwitnąć, robić to, co tam robi. Jeżeli nie jest koszona, tak? I to wtedy jest taka bardziej łąka wieloletnia, prawda? Kwitnąca. Przepraszam. A my mówimy bardziej o takich faktycznie rabatach, no rabaty naturalistyczne, rabaty kwiatowe. Słuchajcie, i wtedy przede wszystkim różnica jest taka, jeżeli chodzi o takie rabaty, a rabaty tradycyjne, że odchodzimy od takiego stylu projektowania w grupach. Czyli tutaj grupa, powiedzmy, jeżówki, tutaj grupa saćca, tutaj rudbeckia, tutaj molinia, tutaj miskant. Odchodzimy od takiego czegoś, od tych grup i oczywiście tym samym odchodzimy od powtarzania grup. No dokładnie od tego odchodzimy, co ja mam u siebie na mojej prerii, tak? Bo na mojej prerii rośliny rosną w grupach i jeszcze w dodatku w niektórych miejscach, na przykład wzdłuż ścieżek, tak jak się patrzy na ścieżkę, to te grupy są powtarzane, żeby to wszystko miało jakiś, prawda, żeby to było wszystko harmonijne, żeby
miało też swój rytm,
prawda? Przechodził z jednego miejsca w drugie delikatnie, tak, nie tak strasznie, że tak powiem, nagle, bum, i jesteś się zupełnie w innych roślinach. Także odchodzi się zupełnie od czegoś takiego, wybiera się gatunki roślin.
Jak wiele tych gatunków roślin?
Mało, dlatego, bo oczywiście naśladując naturalne jakieś nasadzenia, naturalne łąki, no to nie ma tak strasznie dużo tych gatunków. O jednym czasie, tak? Bo pamiętajcie, że widzimy to, co jest w jakimś określonym czasie najbardziej atrakcyjne. Jeżeli to jest kwiat, no to jakaś bylina, która kwitnie, no to zazwyczaj będzie to kwiat tej byliny. Jeżeli jest to trawa, no to niekoniecznie muszą być kwitnące w momencie, kiedy trawy kwitną, ale na przykład w momencie, kiedy mają bardzo ładne źdźbła, prawda? Już ta roślina zaczyna być ozdobna, tak jak na przykład śmiałek darniowy, prawda? Śmiałek darniowy akurat jest ozdobny właściwie zawsze. Także wybieramy sobie Róbmy tak, że na przykład rozpiszemy sobie miesiącami. Rozpiszmy sobie wiosna, powiedzmy, lato, jesień, może być, no późną jesienią to raczej już nic nie kwitnie, ale coś może wyglądać bardziej atrakcyjnie niż coś innego, na przykład trawy, prawda? One już nie kwitną, ale kwiaty cały czas zostają. I zaczynając, powiedzmy, od kwietnia, bo wiadomo, że marzec to jest taki miesiąc, kiedy zazwyczaj wszystko przycinamy, więc to jest taki moment odetchnięcia, przecież nie przez cały rok wszystko musi być niesamowicie pięknie. Wiosną za bardzo nic nie ma i tak w ogrodzie, więc nawet jeden mały kwiatuszek gdzieś już nas będzie cieszył, także przeżyjemy to. I potem zrobimy sobie taką tabelkę, powiedzmy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i tak dalej. I postarajmy się dobrać do tej tabelki, do każdego miesiąca albo okresu, który wybraliście, powiedzmy po trzy takie naprawdę ciekawe,
dominujące na rabacie rośliny.
Dominujące, dokładnie, rośliny. Czyli na
ale
przykład
dominujące
wiosną,
nie wielkością, ale dominujące czy pokrojem, czy dominujące kolorem, tak?
Nie ma, szczerze mówiąc, to różnicy. Po prostu, bo będziemy zauważać te rośliny tak czy
siak. Tak, tylko chcę powiedzieć, że dominujące nie w sensie, że akurat najwyższe w tym momencie.
Tak, dokładnie.
Sposób, dominujące albo pokrojem, albo kolorem, dominujące, tak, czyli przyciągające nasz wzrok.
Wzrok. Dokładnie. Także wybierzcie sobie po 3 gatunki takich roślin i całkiem możliwe, że niektóre rośliny będą przechodzić z jednego, będą, że tak powiem, się łączyć, tak? Dwa okresy będą się łączyć jedną rośliną, nie ma problemu, ale zróbcie tak, żeby w każdym okresie nie było więcej niż 3 albo 4 gatunki. Dlatego, bo po prostu będzie tego za dużo. I później te rośliny wszystkie sobie zbierzcie i po... Jeżeli już będziecie mieli je zakupione, będziecie mieli je w ogrodzie, to na tych rabatach musicie je porozstawiać jak najbardziej równomiernie. Nie w plamach. I oczywiście też to tak, no, tak się mówi, że tak jakby ktoś je podrzucił i tam je spadną, to spadną. Ale bez przesady, bo nikt nie będzie podrzucał roślin w donicach, tak? No, to nie przesadzajmy. Także po prostu jak najbardziej postarajcie się równomiernie przemieszać te rośliny, wymieszane, żeby one punktowo, dosłownie koło siebie rosły. I wszystkie, ze tych wszystkich grup, tak? Nie tylko oczywiście z tego miesiąca, tylko z tych wszystkich grup. I potem taki efekt będzie, że te rośliny będą się zmieniały. Na przykład w kwietniu, w maju będą ozdobne jakieś, powiedzmy, tulipany. Oczywiście też pamiętajcie, że to muszą być naturalistyczne gatunki i odmiany. Na przykład tulipany botaniczne. Będą pięknie rosły. To są bardzo fajne tulipany, których nie trzeba wykopywać w ogóle. One bardzo ładnie się rozmnażają. Z roku na rok jest coraz więcej kwiatów. Także powiedzmy wiosną tulipany botaniczne, potem sasanki bardzo pięknie kwitną. Również
zawilce, przytulie. Patrzę, co mam u siebie w ogrodzie wiosną. To są bardzo, bardzo też fajne rośliny.
Dokładnie. To też zależy oczywiście, czy macie to tą rabatę w słońcu, bo to nie musi być rabata tak. W słońcu. To może być rabata w cieniu.
To co, patrzę na taką rabatę wiosenną Nigela i widzę pomieszanie kolorów, totalne nawet pomieszanie kolorów. Czerwony, żółty, niebieski, takie zestawienie. Cały czas mówię o tych projektach londyńskich.
Ten żółty to jest taki zielonkawy i to jest wilczomlecz. Euforbia polichroma. Jest też niebieski, to jest chyba brunerka, tak mi się wydaje. I jest też taki ciemny niebieski, to chyba już jest Ayuga reptans. Tak, Ayuga reptans, odmiana Catlin's Giant. Także słuchajcie, wejdźcie do tego linku, który zamieścimy pod naszym podcastem i sobie w ten barbikan i zobaczcie, jak pięknie to wygląda przez różne okresy. I zobaczycie dokładnie, o co nam chodzi z Jackiem, że tylko kilka roślin o jednej porze jest faktycznie ozdobnych, tak? Nie ma tak, że latem jest bajecznie kolorowo, po prostu można zwariować, a potem zimą, czy tam jesienią, czy wiosną nic się za bardzo nie dzieje, tak? To jest przepięknie. I również pamiętajcie, że liczą się przebarwione liście, na przykład świdoszliwa, która na wiosnę pięknie kwitnie, a potem na jesień bardzo ładnie się przebarwia, ale latem znika zupełnie. Świdoszliwa latem znika, jej nie widać na rabacie, tak? Także można ją wpisać bo ten sam gatunek może być ozdobny, tak jak mówiłam wcześniej, w różne okresy w roku, także już wpisujecie świdoszliwę w czas kwitnienia, to jest kwiecień, maj, a potem w czasie przebarwiania się liści na jesień. Także to jest bardzo fajne w ogóle zadanie, że tak powiem, to jest bardzo fajne ćwiczenie takie, żeby sobie rozpisać. Szczerze mówiąc, ogrodnicy bardzo często robią to, że sobie rozpisują, jakie kwiaty rosną, kwitną na rabatach, czy są ozdobne na rabatach, w jakim czasie w roku. I potem patrząc na taką, jak to się mówiło w szkole, oś czasu, zauważycie na przykład, że wszystko wam kwitnie w lipcu i w sierpniu, a nic nie kwitnie w maju. A przecież tyle roślin kwitnie w maju już, prawda? Mhm. Już można coś pięknego mieć. Także
to jest bardzo fajne. Często jest tak, że coś kwitnie kwiecień, maj, tak? A potem czerwiec i często początek, czy nawet do połowy lipca jest dziura, tak, prawda? Bo tak. potem w połowie lipca wyskakują inne piękne rośliny. Ale jest taka dziura w pewnym momencie, że kurczę, nie ma tych kwiatów.
Bardzo często tak jest. Taka dziura jest właśnie też, zawsze się śmieję w Anglii, bo ty, Jacku, będziesz jechał na Chelsea Flower Show. I ja zawsze się śmieję, że na Chelsea Flower Show, jak pójdzie się do innych ogrodów, to kwitną tylko dwie rzeczy. Oni mają tutaj bardzo piękną w Anglii euforbię, czyli wilczomlecz, Wulfinia, i on w Polsce niestety nie przeżywa. Dosyć taki wysoki, taki zielony, żarówiasty. I właśnie on kwitnie, on jest dosyć wysoki, on ma jakiś 1,50 m wysokości. Duże zielonkawe kwiaty. No i oczywiście moja ulubiona roślina cebulowa, czosnek ozdobny, Purple Sensation. Także wszystko jest purpurowo-zielone w Anglii o tej porze roku. Bardzo ładnie to wygląda, ale bo potem znowu nigdy tego nie ma o innej porze roku, także to jest taki trochę rarytas. Niemniej jednak, jak robiłam wycieczki podczas Chelsea Flower Show, to w każdym ogrodzie właśnie było to, oczywiście na samej Chelsea zobaczy się wszystko, ale potem, poza tym, jak będzie się chodziło po innych ogrodach, to będzie euforbia i wulfinia.
Tak, tak, czosnek ozdobny, ten fioletowy, taki niebieski, no może fioletowy, niebieski będzie królował na wielu rabatach, będzie sterczał wysoko, dumnie miał uniesione wysoko głowy, tak, to prawda.
Tak, to czyli podstawą tego
okej, ale wracamy do tych naturalistycznych, tak?
Tak, jakiekolwiek rośliny wam się podobają, czy to będą rośliny na zacienienie, czy to będą rośliny na całkowite słońce, czy na półsłońce, ważne jest to, żeby one nie były sadzone w blokach, tylko były jak najbardziej rozproszone równomiernie i żeby nie było za dużo gatunków i żeby te gatunki nie były zbyt szlachetne, żeby one nie były za bardzo wyfikane, tak? Nie oszukujmy się, one muszą jak najbardziej naśladować to, co widzimy w naturze. I ten kartuzek, o którym mówiłam wcześniej, bardzo trudno jest go kupić. Ja go w Polsce właściwie nigdzie nie znalazłam jeszcze. Ja uprawiałam kartuzek, bardzo łatwo się z nasion go uprawia. Można w niektórych miejscach pozbierać po prostu na dziko rosnący. Ja akurat kupowałam nasiona w Anglii. Ale kartuzek jest prześliczną rośliną. To jest goździk. Bardzo ładnie pachnie. On jest jak goździk brodaty, ale troszkę taki zminiaturyzowany jakby. Mhm. Nadal jest dosyć wysoki, ale jest te kwiatki są mniejsze, ale mam bardzo, bardzo ładny taki deep purple kolor. Bardzo ładny. Takie naturalne rośliny to też są na przykład orliki, tak? Ale są też orliki wyglądające bardzo nienaturalnie. Są kosaczce, które wyglądają całkiem naturalnie, są takie, które wyglądają całkowicie nienaturalnie. Także nawet w jednym gatunku jest dużo różnych odmian, tak? No to pamiętajcie, jak jest jakaś odmiana, która ma liście w paski, w kropki, kwiaty ma jakieś takie falbankowe, czy że tutaj kwiat ma trzy kolory, a powinien mieć jeden, no to jak im bardziej wygląda ta roślina na taką bardziej skomplikowaną, wyfikaną, jak ja mówię, tym mniej będzie się nadawała do takich obsadzeń. I włączcie do tego jak najbardziej drzewa, małe drzewa, na przykład wielopienne drzewa. Tutaj akurat na Barbican jest taka śliczna brzuska wielopienna o takich bialutkich pędach. W Polsce akurat taką brzozę można kupić, to jest brzoza pożyteczna Doren Bos, tak, Betula utilis. Ale naprawdę takich jest dużo, tylko po prostu trzeba przejść się przez szkółkę i zobaczyć, jakie są egzemplarze, bo bardzo często u nas niestety się prowadzi drzewa na nodze, gdzieś tam są pompony u góry, ale często są też drzewa wielopienne. Wielopienne są trzmieliny pospolite, też bardzo ładne, wielopienne są właśnie brzozy i wielopienne też są te moje kochane świdośliwy. Także to warto w to, że tak powiem, w to zainwestować.
Mm-hmm. Słuchaj, a gdyby się udało ci wymienić, nie wiem, parę ciekawych roślin, takich na kwiecień maj, może czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, takich, które polecałabyś, żeby nie zapomnieć o nich.
No to ja mogę powiedzieć, jak ja mam u siebie, bo to, co na początku mówiłam, na wiosnę uwielbiam, bo bardzo wcześnie kwitną właśnie tulipany botaniczne, sasanki, tylko sasanki nie o różnych kolorach, tylko taką najzwyklejszą sasankę, a taką fioletową. Chyba fioletowe są takie najbardziej podstawowe. Po prostu pulsatilla, najzwyklejsza na świecie, fioletowa. I ja również u siebie mam euforbię polichromę na rabatach tych naturalistycznych. I one niestety nie są posadzone w takim stylu, jak ja wam mówię, żeby tak rozproszyć. To są posadzone w grupach, w plamach, ale one świetnie zdają egzamin, bardzo dobrze przeżywają zimę i one właśnie kwitną. To są pierwsze rośliny, które będą kwitły. Plus można już zapisać sobie na listę na wiosnę, na maj to już na pewno można zapisać sobie, jeżeli chodzi o trawy, śmiałka darniowego, bo śmiałek darniowy już w tym czasie zacznie się zazieleniać. To jest i będzie miał taki ładny, taki jeżyk zielony już będzie. To jest jedyna właściwie trawa, która tak wcześnie
pierwsza
będzie
startująca, taka
tak,
fajnie.
Będzie ładnie wyglądała. Jeżeli chcecie, no tutaj ten bardzo fajnie dodana jest ta właśnie brunerka ma niebieska, tak? Brunera ma takie niebieskie kwiaty, które wyglądają trochę jak niezapominajki, ale to jest bylina bardzo odporna. Naprawdę trudno ją w ogóle zabić i ona bardzo ładnie będzie się prezentowała i na miejscach słonecznych, i na półzacienionych, i nawet na zacienionych. Potem, bym powiedziała, w maju zaczynają wchodzić takie rośliny, które też bardzo mało w Polsce jest znana ta roślina, ale wiem, że ludzie ją uprawiają, bo jest cudowna. Na przykład wieczornik damski. Wieczornik damski, jeżeli posadzicie sobie na rabatach, to on będzie się rozsiewał z roku na rok. Będzie też kwitł jako bylina, ale on bardzo, bardzo szybko zanika. Więc taki Hesperis matronalis, czyli wieczornik damski, mogą być albo białe, albo różowe, albo fioletowe. Mhm. Polecam białe, są bardzo piękne, odmiana alba. Jeżeli już macie, to tylko uprawiacie białe, bo jak będziecie mieli różne kolory, to one się zmieszają i nie będą już potem białe w przyszłych latach.
Biedne pszczoły wymieszają nam kolory i będzie
tylko dokładnie.
A wieczornik damski, pięknie oprócz kolorów docenimy, tak, szczególnie wieczorem, jak ten zapach rozejdzie się po ogrodzie.
Z tym, że wieczornik damski potrafi być dosyć wysoki, on na dobrych glebach, on dobrze rośnie na glebach bardzo ubogich, taki ma fajny wzrost, wtedy jakieś 1,30 m, 1,40 m, ale na glebach u zasobnych może dochodzić do 1,50 m, 1,60 m, więc to nie jest mała roślina, więc wtedy wiadomo, że rozpraszamy go bardziej rzadko niż na przykład sasankę, która...
No tak, ale też on nie ma dużej ilości liści, nie ma wiesz, nie niesie tej takiej gęstwiny liści, w związku z tym nie będzie przytłaczał innych roślin.
Tak, ale też fajnie wygląda punktowo, że to, że jest dużą mhm. rośliną. Też ta Ayuga reptans, czyli dąbrówka, ona fajnie sobie kwitnie, też tak punktowo, też jest niską rośliną, więc przy tych wiosennych kwiatach ona będzie fajnie wyglądała, bo te wiosenne, czy tulipanki, czy te wilczomlecze, o których mówię, czy sasanki, one są dosyć niskie, więc one raczej potrzebują niskich towarzyszy. Także, tak dobrze, doszliśmy do maja, w maju jak najbardziej czosnki zaczynają już kwitnąć, także włączcie w to czosnki ozdobne, czyli powiedzmy ozdobne. Właśnie Purple Sensation, Purple Rain, dużo jest różnych czosnków bardzo ładnych, ale zauważcie, zawsze sprawdzajcie, kiedy one kwitną, bo one naprawdę, one kwitną od maja, od końca maja, potrafią kwitnąć do końca lipca, do sierpnia nawet. Tak jest dużo przeróżnych czosnków. Także potem wcześniej też zaczynają kwitnąć już orliki, o których mówiłam wcześniej. Orliki. Naturalnie wyglądają przywrotniki ostroklapowe. Kocimiętka zawsze dla mnie wygląda naturalnie. Szczególnie taka forma całkowicie naturalna, która nieodmianowa, taka, że tak powiem, babcina, która kwitnie bardzo wcześnie. Tak, ona kwitnie bardzo wcześnie. Można też posadzić, już też zależy, czy tam jest troszkę ciemniej, czy troszkę jaśniej, można posadzić na przykład bodziszki są na różne, czy bodziszek żałobny jest na bardziej takie zacienione miejsca, no bodziszek, no dużo jest przeróżnych bodziszków, tak, także można sobie to wybrać i ten bodziszek to też już jest to miejsce, ten czas maj, czerwiec, tak, to też już zaczyna być, w tym momencie również kosaćce zaczynają kwitnąć, prawda, można tu i ówdzie też włączyć jakieś róże, ale tak naturalnie wyglądające, otwarte, pojedyncze, nie takie róże, wiecie, które się kupuje w kwiaciarni, tylko takie naturalne. No i oczywiście trawy. Trawy cały czas będą na razie wyglądały spokojnie, one zaczną pięknie wyglądać w lipcu, w sierpniu tak naprawdę.
Oj, często wrzesień, październik dopiero niektóre,
niektóre
zaczynają...
Tak, bardzo późno, no na końcu to chyba, na samym końcu chyba miskant zakwitnie wam i na przykład... rozplenica japońska, tak? Tak? To też super późno kwitnie jesienią, ale pamiętajcie o tym na przykład, że latem, w połowie lata, pod koniec lata też pięknie będą wyglądały główki przekwitniętych i zasuszonych czosnków. One też będą ozdobą. I wtedy też już mamy filretki na przykład, jeżeli macie kartuzek, bardzo ładnie wygląda, bardzo naturalnie, delikatnie wygląda werbena patagońska, o której wcześniej wspomniałeś. Werbena hastata, niektórzy z was już uprawiają, wiem, że uprawiają werbenę hastatę, ja ją bardzo, bardzo lubię, ale ja na razie jeszcze do mnie ona nie dotarła. Dużo jest różnych roślin, słuchajcie, bardzo fajnie wyglądają, naturalnie wyglądają szałwie omszone, jest dużo różnych odmian i oczywiście rozchodniki, tak? One też będą świetnie zawsze wyglądały. A potem jesienią już właśnie wejdą na prowadzenie różne trawy. Ja na przykład bardzo, bardzo lubię filretkę, chyba filretka ukwiecona to jest? Ona może być biała albo purpurowa taka. Ona też się rozsiewa. Piękna. Ja posadziłam w tym roku na Żoliborzu tą filretkę taką białą. Jest prześliczna. Poza tym, no co jeszcze na przykład? Naturalnie bardzo wygląda krwawnik. Krwawnik też można przemieszać z roślinnością i oczywiście driakiew też. Także tego wszystkiego jest naprawdę, naprawdę dużo. Musicie pomyśleć, co wy lubicie i tak jak powiedziałam, rozpisać sobie to na różne miesiące i wtedy wybrać kilka roślin, które świetnie wyglądają w tym czasie, potem to wszystko przemieszać i posadzić. I oczywiście zasada jest taka, nie oszukujmy się, że im większe połacia, tym będzie to ciekawiej wyglądało, ale wcale to nie oznacza, że rabata metr na dwa nie będzie ładnie wyglądała. Także słuchajcie, eksperymentujcie. Te rabaty, o których mówię, mają to do siebie, że one wyglądają przecudownie, a naprawdę mało jest przy nich potem zachodu, mało chodzenia. Tak naprawdę to można by było je przyciąć tylko dopiero na wiosnę, w marcu i oprócz tego nic przy nich nie robić.
Chciałem zauważyć, że wszystkie rośliny, które wymieniałaś, to nie są jakieś rośliny, których nie używamy. To nie są rośliny, których nie znamy. To nie są rośliny... Dokładnie. Nie są rośliny, które teraz trzeba będzie ekstra kupować, zdobywać, nie wiem, sprowadzać. To są powszechnie stosowane na rabatach rośliny. To, czym się tylko różni, to jest ta kwestia doboru odpowiednich roślin na odpowiednie miesiące i takiego dosyć starannego wymieszania tych roślin na rabacie. Czyli może warto się wybrać właśnie na jakiś nieużytek, może na jakąś łąkę gdzieś w okolicy i zobaczyć, w jaki sposób natura miesza te wszystkie rośliny z trawami, jak miesza z, nie wiem, samosiejkami drzew, krzewów i to odwzorować w swoim ogrodzie, bo to jest chyba taka metoda na projektowanie tej rabaty naturalistycznej.
Tak jest i właśnie wtedy, jeżeli będziemy to robić, jeżeli zaczniemy zauważać, potrafić czytać, doceniać piękno takich naturalnych miejsc i potem przynosić do swoich ogrodów, czy przynosić do swoich projektów, które robimy, może jesteśmy profesjonalistami, robimy to właśnie dla jakichś miast, czy dla klientów, którzy mają ogromne ogrody. No akurat Nigel Dannett, muszę wam powiedzieć, że zrobił ogród dla królowej. Także królowa też jest na czasie, królowa też w Buckingham Palace poprosiła Nigela Danetta, żeby jej założył takie naturalistyczne rabaty. Także wiecie, to jest całkiem królewskie, nie tylko my tutaj sobie, nam się to podoba, ale to jest naprawdę wyfikane.
Trendy, po prostu trendy, no mówię.
Trendy, bardzo trendy, aż królowa tak to chciała. Ale słuchajcie, to jest nie tylko taki ogród, w którym są kwiaty, ale też, jeżeli będziecie zauważać te naturalne obszary, jak będziecie gdzieś wyjeżdżać na wycieczki czy na łąki, to będziecie zauważać, że równie pięknie wyglądają ogromne takie połacie, albo też nieogromne, które są obsadzone tylko i wyłącznie trawami. I o tym też chciałam powiedzieć. Tutaj do nas napisał jeden z naszych słuchaczy o tym, że pan Tomasz, o tym, że właśnie on, podobają mu się takie wygląd takich ogrodów i czy to ma sens, żeby faktycznie na dużym, dużym obszarze posadzić tylko trzy gatunki traw. I oczywiście jak najbardziej ja mówię tak, wiadomo, nie ma co się za bardzo przejmować, dlatego, bo jak pracujemy z pięknym materiałem, a trawy ozdobne są pięknym materiałem, to naprawdę nie może nam to tak za bardzo się nie udać. I trzeba być odważnym, trzeba próbować. I teraz pytanie jest takie, jak, szczególnie, że pan Tomasz akurat ma bardzo naturalistyczny teren dookoła i to jest właśnie fajne, jeżeli macie działkę gdzieś za miastem, dookoła są sosny, brzuski, o których wspominałam wcześniej, może nie będą to brzuski dorenbosy, ale będą normalna Betula pendula, na przykład taka normalna, zwyczajna brzoza polska, czy to niekoniecznie polska, ale z naszej części Europy. Słuchajcie, takie właśnie nasadzenia, że na dużej powierzchni pięknie są, wyglądają same trawy, no są super, bo będzie bardzo, bardzo pasowało, bo wyobraźcie sobie, że pod tymi naszymi brzozami, jeżeli pojedziecie naturalnie podglądać łąki, zobaczycie dokładnie tą samą roślinę, którą właśnie pan Tomasz tutaj posadzić, śmiałek darniowy. Śmiałek darniowy rośnie naturalnie u nas na łąkach, na takich terenach bardziej mokrych, ale niekoniecznie całkowicie, tylko takich podmokłych, wilgotnych i właśnie rosną też pod brzozami, także naturalnie i dużo, dużo traw, które widzimy w naturze, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to są trawy, które również możecie kupić w szkółce. I to jest bardzo fajne, to jest ze względu na to fajne, że można ten efekt uzyskać, takie naturalności. Więc jeżeli macie taką działkę jak pan Tomasz na łonie natury do koła są takie drzewa typowe, rodzime, polskie, no to jak najbardziej fajnie to wygląda, jeżeli duże, duże rabaty, które oczywiście mogą być też rabaty całkowicie o formalnym kształcie, bo to delikatność i swoboda traw i tak tą formalność przebije, przełamie i też będzie fajnie wyglądało, jeżeli na przykład macie nowoczesny super dom, to jakieś takie formalne rabaty, powiedzmy o ich kształcie, czy okręgu, czy prostokąta, czy kwadratu. Trójkąta to może nie przesadzajmy, ale kwadratu to fajnie wyglądają, też obsadzone z samymi trawami na przykład. Ale tutaj akurat u pana Tomasza to są takie nieregularne rabaty. Tył rabaty jest prosty, przód rabaty jest taka nieregularna falbana. I teraz pytanie, jakie proporcje tych traw? Tutaj akurat...
Ale nawet proporcje, zanim dojdziemy do proporcji, jakie kolory tych traw, wiesz, bo wydaje się, że jeżeli duża rabata i sobie pomyślę o takiej rabacie dużej z samych traw, no to naturalnie wyglądają raczej zbliżone kolorystycznie. Trudno jest zestawiać chyba ze sobą, nie wiem, fajne śmiałki darniowe, fajne molinie z jakimiś czerwonymi akurat trawami.
Jak najbardziej, zgadzam się. I na to też jest wyjście. Zaraz powiem, jakie wyjście jest na to. Ale jeżeli robimy taką naturalną rabatę z powiedzmy z trzech gatunków traw, no to te trawy muszą być naturalne. To nie mogą być znowu trawy aureono marginata, czy variegata, które mają jakieś, powiedzmy, liście z paskiem złotym, czy obramowaniem srebrnym, czy białym. One faktycznie muszą być jak najbardziej do siebie przybliżone, a naturalnie one będą przybliżone do siebie. W naturze nie ma roślin, które są zmienione kolorystycznie. Ale jeżeli na przykład chcecie mieć rabaty, na których macie duże połacie, na przykład trawy, która ma, jest dużo, na przykład jest kareks, tak? Dużo jest kareksów, czyli tużyc, które mają jakieś takie paski, czy zmienione kolorystycznie liście brązowe, czy jakieś inne, no to też to fajnie wygląda, ale wtedy trzymajcie się już tylko tego jednego gatunku trawy, ogromne plamy, na przykład wymieszajcie go z już zupełnie inną rośliną, na przykład z bukszpanem ciętym w kule różnej wielkości, też może to wygląda całkiem zwariowanie, czy z jakąś inną rośliną, ale faktycznie, Jacku, masz rację, takich kolorowych traw to raczej ze sobą nie komponujmy, bo to będzie wyglądało po prostu głupio, troszkę kiczowato, no może to w latach 70. by się komuś spodobało, ale lata 70. są już dawno za nami. Także na przykład, jeżeli chodzi o te trawy naturalne, to starajmy się, aby one wyglądały podobnie, jak nie mają kwiatów i potem jak mają kwiaty. Tak więc tutaj akurat pan Tomasz myślał o miskancie chińskim. Akurat tych miskantów jest strasznie, strasznie dużo. Miskant chiński to jest i tak, i nie. To zaraz o tym powiemy, bo miskanty chińskie mogą być ogromne, mogą dochodzić do 2-3 metrów i w takich miskantów to raczej nie polecam w ogóle do żadnych ogrodów, ponieważ one akurat w tym momencie będą dla pana Tomasza za wysokie, będą głupio wyglądały. Ale przede wszystkim one strasznie się rozrastają, także uważajcie bardzo na miskanty. Wybierać trzeba miskanty jednak takie, które się nie rozrastają, są bardziej delikatne, bo potrafią być duże, duże rośliny. Także miskant chiński jak najbardziej jest piękny, tylko pamiętajmy, że bardzo, bardzo późno kwitnie. Są różne kwiaty, są i białe kwiatostany, i są i czerwone kwiatostany, różne, przeróżne. Też trzymajmy się takiej naturalności i trzymajmy się takiego, że jeżeli chodzi o miskant, to starajmy się, żeby on był delikatny i nie za wysoki. A tak mówię, nie za wysoki, to i tak on będzie miał z 1,50 m. Bo mniejszych miskantów naprawdę nie ma. Także uważajmy na te miskanty. Trzcinnik ostrokwiatowy, Karl Foster. No, trzcinniki są wszystkie bardzo, bardzo piękne. Też jak najbardziej. I oczywiście tutaj jest śmiałek darniowy. Śmiałek darniowy jest, no, no i chyba, prawda, Jacku, jeden z naszych ulubionych
Tak, traf. Potwierdzam.
Jak najbardziej śmiałek to powinien być takim...
Śmiałek będzie wczesną trawą, dosyć szybko się panu zazieleni wiosną, potem późnym latem trochę spłowieje, zżółknie, więc będzie piękny efekt. Gdy on będzie żółkł, to dopiero te miskanty prawdopodobnie będą zaczynały się wychylać spod tego śmiałka darniowego, bo miskant późno wystartuje i same liście nie są wysokie, te kwiatostany dominują, tak? One są bardzo, bardzo często wysokie, więc trzeba patrzeć na to, jakie będą kwiatostany, ale same liście to nie są wysokie. One są w wielkości bardzo często kwitnącego śmiałka darniowego przecież, bo śmiałek też podrasta, tak. Gdy kwitnie. Dopiero kwiatostany miskantów. I co tam trzeci był? Trzcinnik?
Pamiętam? Trzeci był trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foster.
No to więc też znana trawa.
Znana trawa. Więc jeżeli chodzi o te trzy gatunki, To ja powiem tak, pan Tomasz tutaj wysłał mi taki pomysł, że chciałby posadzić je w takich jakby wstęgach. One są tak jakby, ta cała rabata jest dosyć długa i tak jak mówię, z tyłu jest dosyć prosta, a brzeg, wzdłuż którego się idzie, który graniczy z trawnikiem, powiedzmy, jest taki bardzo zróżnicowany, jest taki, wybrzusza się nagle wcina, wybrzusza się, wcina i dosyć długi. I widzę, że chociaż ona jest szeroka na 5 metrów w najszerszym tego, tej rabaty momencie, ale musi być bardzo, bardzo długa. I te trawy są posadzone tak jakby też w takich wstęgach, ale wzdłuż, tak? Także one są też tak jakby długie, te plamy tych traw. Powiem szczerze, że no, można tak też zrobić, ale ten trzcinnik będzie... one są, i trzcinnik, i miskant to są trawy, które są o wiele bardziej takie no, widoczne w porównaniu ze śmiałkiem darniowym. Mhm. Wydaje mi się, że fajnie by było, żeby to wyglądało naprawdę naturalnie, żeby głównie na tej rabacie, kształt jest bardzo fajny, jak najbardziej, tam dobrze by było jeszcze może jakieś krzewy tuju, gdzie posadzić jakieś, czy właśnie, czy brzuska, czy na przykład świdośliwa, jak najbardziej, nie z tyłu rabaty, tylko nawet z przodu w różnych takich miejscach, albo na przykład głuk jednoszyjkowy, piękne białe kwiaty na wiosnę i ma bardzo ładny pokrój, też Nigel Dannett go wsadzi, chyba nawet w barbikanie jest, ale ja bym posadziła tak tego śmiałka darniowego jak najwięcej, żeby on stanowił takie tło, taki matrix, taki background tego wszystkiego.
Roślinę dominującą na tej rabacie.
Dokładnie, a te trawy pozostałe, to już w takich mniejszych, o wiele mniejszych ilościach. I nie wiem, czy to fajnie by wyglądało właśnie w takich, wiesz, Jacku, o co mi chodzi? W takich wstęgach, że na przykład z tyłu wyższe, z przodu niższe i z samego przodu
nie, bo
najniższe.
Będzie zbyt formalne, bo ja bym, jeśli poszlibyśmy w trawę, to w sposób mniej formalny. Ja wiem, rozumiem, o co chodziło. Chodziło pewnie o to, że miska dominujący, więc z tyłu trzcinnik, też no, taki pośredni między miskantem a śmiałkiem, więc pewnie w drugim szeregu, w tym środkowym szeregu nasz słuchacz zaplanował, a z przodu śmiałka darniowego, żeby ładnie się rozkładał i żeby ten dół rabaty było ładnie
tylko,
osłonięty.
Tylko, że jeżeli zrobimy to w ten sposób, to pamiętajmy, że te miejsca, gdzie jest miskant i trzcinnik, one będą gołe przez bardzo, bardzo dużo czasu. Dlatego o wiele lepiej na przykład obsadzić nawet, zaplanować sobie na początku, narysować powiedzmy na kartce papieru na całej powierzchni tego śmiałka darniowego, a potem te inne, czy miskant i trzcinnik, czy sam trzcinnik, czy może jakąś jeszcze dołożyć jakąś delikatną roślinę kwitnącą, właśnie może jakiegoś kartuska, bardziej tak punktowo. Może być powiedzmy po 3 czy po 5, bo to jest ogromna rabata, tak? Szczególnie miskanty są duże, ale nie w takich plamach regularnych, tylko właśnie tak jakby ktoś podrzucił i one spadły. Nawet troszkę bliżej ścieżki, troszkę dalej ścieżki. Niech z tyłu będzie niższa roślina,
może tak,
a niech
może ja
z przodu
taki obrazowy
wyższa.
Przykładam trochę jak trawnik w maju z kwitnącymi tymi mleczami, tak? Czyli trawa,
tak,
trawa, trawa, trawa i tutaj tam tak nakrapiane na żółto kwitnące mlecze, tak samo te trzcinniki, te miskanty, tak trochę nakrapiane w różnych miejscach i niech ten trzcinnik jest i z przodu, i trochę z tyłu, i ten miskant też nie będzie w tym ostatnim szeregu, tylko na samym końcu.
Tak, ja ogólnie bym była za tym, żeby pozostać przy jednym gatunku trawy, na przykład mieć jeden z tych gatunków trawy i to raczej by nie był miskant i nie był pewnie calamagrossis, czyli trzcinnik, dlatego, bo one są bardzo takie, to jest taki mocny akcent w ogrodzie, bo trzcinnik i ten ostrog, i ten calamagrossis, i ten acutifolia, i ten drugi, one mają, jak one kwitną już, te kwiaty naprawdę, że tak powiem, są takie, rzucają się w oczy. To nie są delikatne rośliny, powiedzmy tak. Mhm. Tak? Ani, nie oszukujmy się, ani miskant, ani trzcinnik. Także ja bym poszła za czymś, co jest bardziej delikatne, bardziej naturalne. U nas w Polsce niestety za dobrze nie rośnie trawa, która twoja ulubiona trawa, Jacku, która nazywa się ostnica cieniuteńka, ale właśnie na przykład takie ostnice, one są bardzo delikatne, żeby na całej rabacie rosły tylko takie ostnice, a z tymi ostnicami tu i ówdzie właśnie jakiś inny zupełnie roślina. czy wielopienna jakaś brzuska, czy wielopienny jakiś klon, czy jakieś inne krzewy, tak? Ja bym w ogóle tych, szczerze mówiąc, tych traw nie mieszała tak koniecznie. Wydaje mi się, że mieszanie traw to jest takie troszkę naciąganie. Wiem, że u Olgi Byliny Olsztyn i w innych szkółkach też już można kupić dużo różnych, ja to teraz rzucę okiem od razu na, bo jestem w jej katalogu traw. I wiem, że Olga z roku, ona ma piękne te szmiałki darniowe w różnych odmianach. Tam są chyba 3 odmiany teraz. Ale na przykład Olga miała też ostnicę, czyli stipa. To jest po łacinie, to jest stipa, czyli tutaj będzie na później. Mam nadzieję, że jest to stipa gdzieś. Oj. Stipa. Och, miskantów jest 1,050,000. Różne ostnice.
Ostnica cieniutka.
Akurat stipa cieniutka.
Włosowata.
O, właśnie.
Ostnica włosowata, tak?
Tak, ostnica, różne tam, no wszystkie
kapilata.
Jakie tylko ostnice.
Kapilata.
Tak, ostnica włosowata, czyli kapilata. Olga twierdzi, że spokojnie w Polsce rośnie i ona ma bardzo podobny, taki bardzo delikatny pokrój, ślicznie wygląda, ma takie kwiatki delikatne i ona bym
to
powiedziała,
już
że jest taki...
Ta ostnica włosowata to jest 5. strefa mrozoodporności, więc w naszym kraju powinna sobie dawać radę. Ta, którą ja będę wysiewał, tak jak mówiłem na początku odcinka, pewnie niedługo, czyli ostnicę cieniutku, to jest klasa mrozoodporności 7A, więc no, nie przeżywająca w naszym kraju, nie licząc jakiegoś pewnie gorzowskiego, niewielkiego
ona się
odcinka.
Fajnie, ale one się fajnie rozsiewają, prawda? Na przykład tutaj
tak,
jak widzę,
tak,
że jest też stipa barbata,
ale
ostnica
włosowata, ta włosowata
śliczna.
Rzeczywiście masz rację, tak jak mówiłaś z katalogu, który mam w Związku Szkółkarzy, wynika, że to jest 5. strefa mrozoodporności i że ona w Polsce wytrzyma.
Tak, tak, także polecam. Penisetum, rozplenica japońska też jest bardzo ładna, ale ona znowu strasznie późno też kwitnie i to też jest taki problem, więc bardzo, bardzo, już we wrześniu nawet czasami dopiero zaczyna kwitnąć, także może niekoniecznie.
Ja czasami,
ale też
mam
bardzo...
wrażenie, że ona mi przemarzła albo przegniła, zanim ona ruszy, to ja już jestem tak zniecierpliwiony.
Tak, już
muszę
ludzie
sobie,
myślą, że już
kurczę,
koniec.
Trzeba by wykopać, jakieś nowe posadzić, przecież te rozplenice, jak widzę na jakichś targach, piękne w donicach, tak, wyjęte ze szklarni, one już tak pięknie wyglądają, są zielone, a moje jeszcze nawet nie mają zamiaru wyjść z ziemi.
Nie,
trzeba
no,
po
z
prostu
rozplenicą
zaczekać
to,
chwilę i już.
Z rozplenicą to masz 2 zawały serca, tak jak mówisz, na początku na wiosnę, a potem na jesień, żeby ona w ogóle zakwitła. Także to jest piękna roślina, ale trzeba się zbrać cierpliwość. Słuchajcie, bardzo pięknie i na przykład Piet Odolf używa molinię jako roślinę,
tak.
Jeden gatunek na dużych
tak.
połaciach. Molinia bardzo, bardzo pięknie wygląda, na przykład tutaj ta Heidebraut, bo szczęśliwa modra, ona jest nie taka bardzo wysoka, 70 w momencie, kiedy nie kwitnie, do 1,40 m w momencie, kiedy kwitnie. Jest przepiękna, przecudownie się też przebarwia na jesień, czyli trzęśnica trzcinowata. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Także jeżeli chodzi o takie nasadzenia z jednego gatunku trawy, to wniosek taki, żeby uważać, żeby nie uderzać w gatunki, które są za bardzo show off, za bardzo takie, no za bardzo atrakcyjne, bym powiedziała, tak?
I pamiętajmy, że żeby dobrze
sztuczne.
Zapoznać się z opisem traw. W przypadku traw jest to bardzo, bardzo szczególnie polecane, dlatego że większość traw, które tutaj Katarzyna wymieniła do zastosowania, lubią glebę wilgotną. Tak, na suchych glebach słabo rosną. Lubią glebę wilgotną, ale zimą nie lubią mokrej gleby, że muszą mieć glebę wilgotną, ale przepuszczalną, więc trzeba dobrze przygotować stanowisko pod trawy. No, żeby nie mieć strat i żeby one dobrze rosły i pięknie kwitły.
Dokładnie. Ja tutaj jeszcze też jest taka, chciałam zareklamować trawę, którą ja używam już w ogrodzie. Sadziłam ją nieraz i bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Oprócz oczywiście moim ulubionym śmiałkiem, poza moim ulubionym śmiałkiem darniowym. Jest jeszcze roślina, jeszcze trawa, która bardzo fajnie sobie radzi w warunkach lekko przycienionych, takich zacienionych, nie oczywiście nie całkowicie zacienionych, ale powiedzmy w półsłonecznych. I to jest kosmatka śnieżna. Kosmatka Śnieżna ładnie wygląda, bardzo, bardzo naturalna, słuchajcie, bardzo, bardzo naturalna. Tak mi się przypomina, że niedawno Alina publikowała na Ogrodowej swój artykuł o naturalnych, takich, właściwie no, Islandia to wszędzie jest naturalna, takich, właśnie tam są obsadzenia z tej Kosmatki Śnieżnej, tak po prostu na ogromnych połaciach. Sama Kosmatka Śnieżna też przepięknie wygląda, ona jest bardzo ładna, ponieważ ona na początku ma kwiatki, które potem zrobią się w takie puszki, też to jest bardzo fajne, ona jest bardzo długo ozdobna, przez kilka dobrych miesięcy w roku i ona też jest niewysoka, bo też pozostałe trawy są dosyć wysokie, ona jest niewysoka i ona nadaje się na miejsca półcieniste, co jeżeli chodzi o trawy, to jest nie zawsze możliwe. Ona się nadaje na miejsca płócieniste i śmiałek również. Śmiałek też nadaje się na miejsca płócieniste i to jest fajne. No i oczywiście śmiałek toleruje, tak jak mówiłeś wcześniej, miejsca wilgotne. To też jest dosyć, dosyć fajne, jeżeli chodzi o trawy. Także ja jestem jak najbardziej za, ale pan Tomasz tutaj przesłał mi kilka linków do różnych miejsc i między innymi do takiej strony projektanta czeskiego, czeskich zahrad, jak to pięknie jest po czesku. I gdzieś na terenie Pragi piękna zahrada, w której właśnie są zdjęcia, gdzie nieprzypadkowo na rabatach rosną tylko i wyłącznie śmiałki. I bardzo, bardzo polecam utrzymywać się właśnie tylko, że tak powiem, przy jednym gatunku. Proszę sobie to obejrzeć jeszcze raz, panie Tomaszu, i zobaczyć, jak one są piękne. I może nie warto tak bardzo mieszać różnych gatunków, bo pan mówi, że w innych miejscach ogrodu będą nasadzenia takie bardziej zmieszane i tam będą też występowały trawy takie jak śmiałek darniowy, czy miskant, czy trzcinnik. To może trzymajmy się na tamtych obsadzeniach takich połączeń, a tutaj może warto zostawić na przykład tylko jeden gatunek jakiejś trawy, ale wtedy na pewno warto dołączyć na przykład, tak jak tutaj też w tej zahradzie, czyli w tym ogrodzie w Pradze, jest dołączyć jakieś krzewy albo drzewa. Tutaj akurat są brzuski wielopienne, a tak jak Nadziel Danet używa głogów jednoszyjkowych, i tych moich ukochanych świdoślif, ale dużo, dużo
ale
tego
też,
wszystkiego
ale też, jeśli są takie warunki, to także architektonicznych różnego rodzaju elementów, nazwijmy to kamieni, czy pni drzew, które też powodują, że trochę taka monotonia jest przerwana. Przecież na normalnych łąkach, przynajmniej u mnie, jak ja wyjdę sobie, to co chwilę potknę się o wielki głaz na wysokość kolan leżący przy jakiejś spróchniałej czereśni, tak? Czy drzewa przewrócone starej jabłoni gałęzie leżącej. To wszystko w tych nieużytkach, tych wszystko łąkach, które są wokół terenem łowieckim mojego kota, cudownie ze sobą się komponują. Nie tylko te drzewa, o których mówisz, drzewa wielopienne, tak, ale także tego
albo
typu
krzewy,
elementy architektoniczne także mogą być.
Mogą być jak najbardziej, ale zawsze fajnie jednak, żeby te rośliny były, że tak powiem, więcej roślin niż jakichś elementów architektonicznych. Jeżeli macie kiedykolwiek jakieś zagwostki, na przykład co posadzić, na przykład tutaj pan Tomasz będzie miał taką tą dużą, rozległą rabatę obsadzoną, powiedzmy, samym śmiałkiem darniowym, no to co tam dodać? Na początku trzeba się popatrzeć, co rośnie dookoła naturalnie w lasach. I coś takiego podobnego, ale może na przykład coś jest podobne, ale niekoniecznie ten sam gatunek, żeby też to nie wyglądało, jakby spadło z księżyca. Także to ja myślę, że proszę się nie bać i proszę posadzić sobie nawet z jednego gatunku tylko. I też tak jak mówię, no akurat tutaj w przypadku tej rabaty to na pewno będzie rosło po prostu w ziemi, ale też nie trzeba się bać, żeby sadzić rośliny, tak jak mówisz, Jacku, takie szlachetne byliny w trawie i potem z tego robić taką łąkę wieloletnią, kwiatową, albo wysypywać żwirkiem. Bardzo fajnie wyglądają rośliny, które są wyściółkowane żwirkiem, takim otoczakiem po prostu, tak?
Byle niewielkim, wiesz, bo gorzej jak się zastosuje taki duży
nie,
to
no
wtedy
to dlatego,
wygląda to tak nienaturalnie, tak
dlatego
gryzie
specjalnie
się
zaznaczam,
to.
Żeby to była frakcja około 0,8 do 1,6, nie nie większe, bo to będzie głupio wyglądało.
Mm-hmm. I też warto rozejrzeć się, coraz częściej warto rozglądać się po ulicach wielkich miast, nie tylko Londynu, ale także Warszawy, Gdańska, Białegostoku, Gdyni. Ja śliczną rabatę ostatnio w tym roku odnalazłem zupełnie. Nie wiem, dlaczego wcześniej jej nie zauważałem, może dlatego, że nie wiem, śpieszyłem się, a tym razem miałem więcej czasu tego lata przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przepiękna rabata właśnie z brzezami pożytecznymi. Taka, o której właśnie mówimy, taka naturalistyczna, bo te wszystkie rozrzucone są. Warto popatrzeć naprawdę na założenia w dużych miastach, bo coraz więcej się dzieje. Ja wiem, że powtarzam się, że już któryś raz mówię w naszym podcaście, że o tym, że nasze miasta się zmieniają i podejście do zieleni, zieleń w naszych miastach się zmienia i robi się coraz ciekawiej, coraz fajniej, właśnie takie naturalistyczne, chociaż czasami można przesadzić. Ja widziałem pięknie wyglądające w Białymstoku pola, albo inaczej mówiąc łąki słoneczników. Niewysokich, wiesz, takich ozdobnych słoneczników. No fajnie to wygląda, ale to jest jednak... Wiesz, już robi się monokultura taka.
Te rabaty, o których mówimy, są bardzo zmieszane, prawda? To są bardzo, bardzo taka bioróżnorodność jest ogromna. I pamiętajcie, że naprawdę, jak to mówi się po angielsku, the world is your oyster, można sobie naprawdę wybierać, co się chce. My tutaj nie doceniamy, ale na przykład bardzo piękne i też jest dużo ciekawych gatunków wielopiennych krzewów, na przykład bezczarny. Mhm. I jest bezczarny, jaśminowiec, taki zwykły. Jaśminowiec też, ale jaśminowiec już jest troszeczkę dla mnie, szlachetny? Już idzie na ogrody angielskie, tak, już jest taki bardziej szlachetny, chociaż uwielbiam jaśminowiec.
Co ty, jaśminowce przewieszające się, ale nie te z pełnymi czy półpennymi,
no może takie
tylko
delikatne,
tymi prostymi kwiatami, takimi pojedynczymi. Przecudnie to wygląda.
I też przecudnie na przykład wyglądają naturalistycznie, już wspomniałam przed chwileczką, takie naturalne róże. Na przykład jedna z moich ulubionych róż to jest róża czerwonawa Rosa Glauca. Też jest wielopienna, ma takie przewiszające się jakby wędki, prawda? Takie długie.
Jak roza kanina, takie mniej więcej, prawda?
Tak, ja podobnie jak roza kanina, tylko roza kanina się pnie, ona ma takie tendencje do pięcia,
jak
pięcia się drzewa
to pójdzie
dokładnie
w górę.
A róża czerwonawa, Rosa Glauca nie jest taka, ona ma inny, że tak powiem, zwyczaj rośnięcia, ona bardziej właśnie w takie łuki
fontanny
idzie. Tak, w fontanny, dokładnie. Jest bardzo ładna, bo poza tym, że ładne ma kwiatki, chociaż akurat kwitnie, no nie przez dłuższy taki czas, no powiedzmy jeden miesiąc, ale potem ma bardzo ładne, takie ciemne, fioletowe owocki, też nieduże, no i przede wszystkim ma ładne purpurowe pędy i takie troszeczkę jakby sinawe liście, także jest bardzo, bardzo, nie to, że jest bardzo ozdobno, to jeszcze wygląda bardzo, bardzo naturalnie, także tą różę
powiem
też
Państwu,
warto
tak,
włączyć.
Wygląda jakby chora była, taka trochę, wiecie, bo te pędy są takie sine właśnie, takie czerwono-sine, jakby chore, te liście
no,
takie nieciekawe.
Owoce
też nie są czerwone, tylko jakieś, jakby były zaatakowane chorobą grzybową.
No to mamy polecać, a nie kurka mówi, że jest chora.
Ale to jest piękne, to jest naturalne, no to ja tylko mówię, jakby ktoś, żebyście zwracali uwagę na chore róże, bo to są piękne róże czerwonawe akurat.
Dokładnie.
Ja wiem, bo mam taką, więc wiem, co mówię. No.
Także tak, także róża czerwonawa, ale też na przykład takie bardzo, bardzo skromne rośliny, jak naparstnice. Naparstnice są przepiękne, słuchajcie.
Tak.
I też jest dużo różnych odmian, także warto te naparstnice włączyć. One mają bardzo piękny pokrój. No naprawdę tego
one
jest
bardzo
sporo.
Piękne,
ale
długo kwitną, bo kwitną od dołu do samej góry. Trzmiele tam w łażu hałasują potwornie i dobrze się też... ja mam doświadczenie, bo to jest napisane, że to jest roślina dwuletnia. Nie, to jest często roślina wieloletnia, że z tego samego odbija. I jeszcze na dodatek sama się potrafi rozsiać.
I też dziewanny. Słuchajcie, zobaczcie, to wszystko, co wymieniam.
Tak,
dziewanna,
tak.
Naparstnica, bodziszek, szałwia, słuchajcie, bezczarny, róża dzika. Słuchajcie, to wszystko rośnie naturalnie na po prostu naturalnych polach.
No
i
tylko dziewanna raczej nie przy naparstnicy, bo, bo naprostnica to bardziej takie nazwijmy to trochę zacienione, a dziewana to znaczy już raczej woli bardzo
jest
słońce.
Dużo różnych dziewan, że tak powiem, jest. W dzisiejszych czasach są naprostnice już wymyślone przez człowieka, które spokojnie rosną na słońcu i są dziewany, które spokojnie rosną troszkę tak? w cieniu. Niekoniecznie ta dziewanna omszona, wiesz, takimi listkami, co rośnie, tylko taka ma kolor kwiatów, tak, kolor kwiatów ma na przykład purpurowy, biały, także tego naprawdę jest do wyboru, do koloru. Czosnek szczypiorek też, szczypiorek
pięknie kwitnie. Pięknie kwitnie szczypiorek.
Tego jest naprawdę
niebieskie
sporo,
kwiatki,
także
a jest smaczne.
Co wybierać. Tak jest, bardzo
ładnie. Czosnek niedźwiedzi wiosną, o nie powiedzieliśmy, że czosnek niedźwiedzi można
Ale
by
czosnek niedźwiedzi nie da rady, bo to jest roślina, która naprawdę musi mieć bardzo takie swoje
wybrane
znika. Stanowisko.
Szybko znika. Ale wiosną jest i smaczny i
wiosną
i fajny.
Jest smaczny i ładny i fajny i bardzo mocno pachnący, ale on rośnie tam, gdzie on chce. No, i zazwyczaj... Nie. Zazwyczaj
naturalna
to musi być takie
aromata.
Wystarczająco ale to będzie ciężko nam... My szukamy takich roślin, które nie są za bardzo takie wymagające i które nie są za bardzo kapryśne. My szukamy roślin, które właśnie rosną na przydrożach, gdzie samochody je przejadą raz, dwa, trzy, one
łubiny.
Dalej rosną. Łubiny, no łubiny może są, one są trochę delikatne, ale właśnie dziewany,
gdzie łubiny, wiesz, ile na Kaszubach, ile
driakwie.
W rowach rośnie łubinów? W rowach, obok rowów, no przecież
no
pełno
tych rowach
łubinów
jest. Jeżdżą samochody akurat na Kaszubach, ale tak naprawdę, żeby samochody przejechały. Ja pamiętam, jak jeździłam podczas mojej budowy dużo po Sieraku, tam w okolicach Sierakowic i tam na tych rozdrożach wszędzie te dziewanny rosły i tam to w tym kurzu, w tym żwirze
tak,
i po prostu nic im nie było. Naprawdę, no naprawdę cudownie. Także słuchajcie, no tak, czy chcecie, czy nie chcecie w ogrodzie ozdobnym, w ogrodzie warzywnym, no, słuchajcie, naprawdę słuchajcie się nas, jak najbardziej, ale patrzcie w stronę natury. Dlatego warto naprawdę jeździć na takie wycieczki. To są, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy mają troszkę więcej czasu niż ja, to znaczy w ogóle mają czas, bo ja go w ogóle nie mam, ale na przykład to jest marzenie mojego życia, żeby w przyszłości pozwolić sobie na przykład na wyjazdy na takie prawdziwe łono natury, czy w góry polskie, czy w góry jakieś inne w Europie, czy w Ameryce Południowej, czy w Ameryce Północnej, czy gdziekolwiek, ale żeby właśnie zobaczyć takie miejsca, gdzie naturalnie rosną jakieś gatunki roślin, które nikt
Kasia,
nie posadził.
Wiesz co? Wydaje mi się, że nie masz racji. Wydaje mi się, że każdy z nas ma mnóstwo czasu na oglądanie takich rzeczy. Mnóstwo, tylko my nie patrzymy na to. To jest to, co powiedziałem o tym teatrze muzycznym w Gdyni, że nagle troszeczkę wolniej przyszedłem, rozejrzałem się i zobaczyłem coś pięknego. Jak, wiesz, inne miejsca, które są w Gdańsku, gdzie biegniesz, Gdańsk główny, stare miasto, główne miasto, tak? Niby tam jest sam kamień, same kamieniczki i kamienie, ale nie, na tych podwórkach naprawdę są cudowne rzeczy. Po prostu trzeba patrzeć, trzeba się rozejrzeć, troszeczkę zwolnić i spojrzeć na to, co jest obok, co jest z tyłu, a nie tylko pędzić. Każdy z nas ma mnóstwo czasu, żeby oglądać nawet naturalne założenia. Jadąc do ciebie można się rozglądać samochodem,
tylko,
byle,
że ja mówię
ktoś
o naturalnych,
kontrolował
oczywiście,
drogę.
Tak. Nie, ja myślę, że jak najbardziej, że masz rację, że po prostu za mało się rozglądamy, ale są, poza tym wszystkim, są takie wyjazdy botaniczne w takie miejsca naturalne. Gdzieś tam trzeba się wdrapać na jakieś góry najpierw zapewne.
Ja co roku tak jeżdżę, wiesz?
Tak?
Podlasie, tak, słuchaj, Narew, rzeka Narew, Dzika, Bagna Biebrzańskie, Bagna Narwiańskie, Puszcza Białowieska. No to są wszystko cudowne, naturalne tereny.
Tak. Zgadzam się. Jak najbardziej. Tylko trzeba w ogóle wyjechać poza miasto, tak? O to chodzi, żeby trzeba po prostu w ogóle wyjechać. Znaczy, ja akurat mam szczęście, bo ja w mieście nie mieszkam. Niemniej
ja
jednak,
mam szczęście, bo też nie mieszkam w mieście.
Wyprowadzajcie się z miast i będzie lepiej od razu.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwek, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Czas minął nasz. I chyba troszeczkę przesadziliśmy, bo obiecaliśmy, że będzie do godziny. Obiecaliśmy sobie, nie wam, drodzy słuchacze, bo wiem, że niektórzy mówicie, że mówimy za krótko. Ale mam nadzieję, że nie za krótko tym razem. Mówić będziemy też o różnego rodzaju warzywach w najbliższym czasie, bo czas myślenia o warzywach przychodzi. Ja też miałem taką propozycję, żebyśmy trochę porozmawiali, Kasiu, więcej o ziemniakach. I szczególnie o ziemniakach, bo to jest ciekawe, w jaki sposób
szczególnie o ziemniakach
uprawiać
pire.
Ziemniakach no dig.
Dobrze, możemy.
My tutaj mówimy no dig, No-dig mówimy, tak? A ziemniaki przecież trzeba obsypywać i trzeba przecież robić rdliny, bo tak się robiło i tutaj trzeba. I jak to zrobić? Ja wiem, jak to zrobić.
Znaczy, można sobie w ogóle obejrzeć film na YouTubie. Odcinku. Możemy sobie zobaczyć film, możecie sobie zobaczyć film na YouTubie Charlesa Dowlinga. On pokazuje, co robi z ziemniakami. On po prostu je obsypuje od góry i nie robi, nie wykopuje, że tak powiem, pomiędzy nimi ziemi, tylko wrzuca od góry ten kompost.
Nie robi redlin, tylko obsypuje kompostem.
No wiecie, można w ogóle niczego, nie kopczykować, tylko po prostu nie będzie potem tyle tych ziemniaczków pysznych. Będziemy również mówić w przyszłości, i to nie takiej dalekiej, o przycinaniu, dlatego, bo ta zima jakoś wcale nie ma ochoty przyjść i wiecie, i tak w lutym będzie można myśleć już o przycinaniu krzewów, różnych drzew.
Tych odpornych najbardziej.
Tak,
owocowych. Tych pierwszych krzewów, nie drzewek jeszcze, a krzewów owocowych.
Tak. Także będziemy o tym również na pewno rozmawiali w najbliższej przyszłości, a zawsze możecie napisać, a jeżeli chcecie o czymś wiedzieć dokładnie, wiem, że chcecie wiedzieć o kapuście. O kapuście też będziemy musieli zrobić jakiś, chociażby
kapusta, głowa pusta.
Tak, poświęcić kapuście troszkę czasu, bo wiem, że są kapuściani fani. Nawet się zrymowało. I też o tym będziemy rozmawiać.
Kapustą mam kłopot, ja kocham kapustę, tylko kapusta czasami za długo siedzi na grządce. Zbyt długo zajmuje grządkę i trochę szkoda, więc ja tylko mam doświadczenie w tych najwcześniejszych odmianach, tych bardzo wczesnych i wczesnych, żeby w środku lata je zjeść, ewentualnie brukselkę zostawić, bo to na wąskim patyku to niewiele miejsca zajmuje i można podsadzić, a te późne kapusty typu, nie wiem, tam kamienna głowa chociażby, nie, to już nie dla mnie.
No ja szczerze mówiąc, teraz jestem w takim stanie, że już zaczynam siwieć jeszcze bardziej niż jestem siwa, bo właśnie mam ten brokuł, jak to tam się po polsku nazywa?
Gałązkowy.
Gałązkowy i...
To już w poprzednim odcinku mówiłaś, że jeszcze ci nie zakwitł.
I jeszcze będę mówiła pewnie w odcinku za 10 lat, że cały czas mnie nie zakwitł. Tak? Żeby zwariować można.
Kurczę, zniechęciłaś mnie do tego brokuła gałązkowego.
Ja nie wiem, czy to w Polsce zda egzamin, bo tutaj w Anglii to wiadomo, że są takie zimy łagodne, a w Polsce jak przyjdzie zimnie i to wszystko rozwali, to... Także czekam na to i nie wiem, i czekam, ale... Na szczęście jest jarmuż rosyjski, który jest najlepszy na świecie, który sobie rośnie pięknie, jakby nigdy nic. I tu, i wzgorzałem, i pewnie i w Rosji, i na Syberii. I nie przeszkadza mu żaden mróz. I teraz wygląda lepiej, niż wyglądał latem, bo teraz wreszcie nie ma tych wszystkich wstrętnych szkodników typu slag, czyli ślimak.
Slag, ale też tych białych takich. Slag. Co tam obsiadają ten. Dobra, kończmy, bo już naprawdę dużo czasu. Katarzyna Bellingham jeszcze raz powiem, Jacek Naliwajek jeszcze raz powiem naturalnie o ogrodach. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie.